Jest z nami pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Dzikie zwierzęta na początku nowego roku. No, jestem ciekaw właśnie, co dzikie zwierzęta przeżywają na początku nowego roku, co dzieje się w przyrodzie, w życiu dzikich zwierząt w pierwszych miesiącach. Czy to ta zima to rzeczywiście taki bardzo trudny czas, jak się wydaje, dla zwierząt, kiedy szukają tego pożywienia, kiedy zaglądają do naszych zagród czasem, kiedy pukają nam w okno?
No, w naszej strefie klimatycznej z pewnością styczeń, luty to dwa najtrudniejsze miesiące do przetrwania w roku dla dzikich zwierząt, bo tak myślę, że możemy naszą rozmowę dzisiaj również zlokalizować w tej porze roku. Opady śniegu, niskie temperatury sprawiają, że życie tych właśnie dzikich zwierząt staje się rzeczywiście bardzo trudne. Szczególnie wysoka pokrywa śniegu dla zwierząt jest bardzo uciążliwa. One głównie, chodzi tutaj o poszukiwanie, znajdowanie pokarmu. To jest dla nich jak gdyby najtrudniejsza kwestia. Niekiedy te niskie temperatury nie oddziaływują na nie tak negatywnie. Choć zima w ostatnich latach, trzeba sobie również powiedzieć, że w porównaniu do tych zim, które pamiętamy z odległych lat, no są zdecydowanie łagodniejsze, więc tym dzikim zwierzętom rzeczywiście w ostatnich latach myślę, że poza nielicznymi wyjątkami, krótkimi okresami, są w stanie one bez większych problemów jak gdyby przetrwać ją. Choć jest to z pewnością w naszej strefie klimatycznej najtrudniejszy okres, podobnie jak chociażby w klimacie czy w strefie afrykańskiej. Mamy tam znowu taką zima afrykańska, to jak gdyby pora sucha, prawda? Więc w tym roku biologicznym w różnych strefach klimatycznych te najtrudniejsze okresy zawsze występują. Zwierzęta również specjalnie przygotowują się do tego trudnego czasu. Jesienią intensywnie żerują, gromadzą odpowiedni zapas tkanki tłuszczowej, o czym wiemy, stają się, mówimy, sadliste. Przygotowują sobie schronienie na okres zimy, przykładowe nory, barłogi czy też dziuple. Na okres zimy jedne zwierzęta ograniczają również masę pobieranego pokarmu, o czym niekoniecznie wiemy. I to nie wynika z tego, że jest tego pokarmu, pożywienia, żeru, bo tak powinniśmy powiedzieć, mniej, ale to z punktu widzenia fizjologii, biologii, po prostu spowalniają przemianę materii. Wszystko po to, aby w lepszej kondycji przetrwać ten najtrudniejszy czas w ich życiu, można powiedzieć w sezonie biologicznym. Niektóre wręcz zasypiają na czas zimy, o czym przecież również wiemy. Inne gromadzą sobie zapasy pokarmu. Wszystko to dzieje się, wszystko tak naprawdę po to, aby jak najlepiej przeżyć zimę i wiosną wydać potomstwo, odbudować nowe poroże, rozpocząć nowy okres w życiu kolejnych pokoleń dzikich przyrody, kolejnych pokoleń dzikich zwierząt, populacji, które trwają, rozwijają się i w ten sposób jak gdyby również przysposabiają się do tych zmiennych warunków ich życia w ciągu roku.
Panie profesorze, a skoro jesteśmy właśnie przy zdobywaniu pożywienia, czy warto karmić zwierzęta zimą i jak to robić, żeby, jeżeli tak, jak to robić, żeby im pomóc, a nie zaszkodzić?
No tak, powiem tak, z tym karmieniem, oczywiście my możemy te zwierzęta jak gdyby dokarmiać, bardzo często tak nazywamy to i powiem szczerze, że powinni to robić bez wątpienia myśliwi leśnicy w dużej mierze, w zdecydowanej kwestii, czy też pracownicy parków narodowych, bo przecież nie, nie wszędzie funkcjonują, można powiedzieć, myśliwi i leśnicy w jakimś tam obszarze również działalności pomocy dla dzikich zwierząt, a więc również w parkach narodowych, służby parków narodowych. Jeżeli chodzi, i to oni się tak naprawdę powinni tym zajmować, gdyż my często nie potrafimy tego robić. Do tego muszą być specjalne miejsca przygotowane. Musimy wiedzieć, co możemy dawać tym dzikim zwierzętom. No nie możemy sobie chlebka kupić, powiedzmy sobie, w sklepie i wyrzucić gdzieś tam do lasu, bo często robimy wielką szkodę dla tych dzikich zwierząt. No one są przystosowane do innego pożywienia, innego żeru. W związku z powyższym również na to musimy zwracać uwagę. I powiem szczerze, bardzo często, jeżeli wyrzucimy taką karmę czy żer gdzieś tam w przypadkowe miejsce, to ta zwierzyna przeważnie tego nigdy nie odnajdzie. A więc powiedzmy sobie również, że cały proces dokarmiania dzikich zwierząt w naturze powinna zwierzyna sobie sama znaleźć w środowisku naturalnym odpowiednią ilość żeru. I tak się przeważnie dzieje, ona woli nawet ten żer naturalny. Takimi okresami newralgicznymi bez wątpienia są okresy zimowe i to, tak jak też wspomniałem, nie tyle niska temperatura, czyli wysokie mrozy, powiedzmy sobie, ale wysoka pokrywa śniegu. To determinuje bardzo często możliwość dojścia do zimozielonych, powiedzmy sobie, fragmentów pożywienia, które zwierzyna sobie idealnie odnajduje. Jeżeli mówimy o tych większych i mniejszych tak naprawdę zwierzętach. I to jest chyba rzecz ważna, ale żebyśmy mogli przyjść zwierzynie z pomocą w okresie tym najtrudniejszym, to ten proces już przyzwyczajania zwierzyny do konkretnych miejsc, gdzie ona może znaleźć żer, pokarm, no musimy rozpocząć w zależności znowu od gatunku w różnym okresie. Powiedzmy sobie, te większe zwierzęta jak jeleniowate, na przykład dziki, to czynimy powiedzmy sobie już gdzieś tam od późnej jesieni, ale przykładowo bażanty musimy już zacząć dokarmiać w okresie jak zejdą płody z pól, a więc wrzesień, październik, czy kuropatwę, pierwsze nastanie kuropatwy, budki już rozstawiamy odpowiednio wcześniej, przed nastaniem pierwszych opadów śniegu. I tak podobnie jest z tym zakończeniem tego procesu, bo wiemy również doskonale, że ta zima nieraz potrafi nam płatać psikusy i przychodzi w marcu, zupełnie w nienaturalnym czasie. I musimy być również przygotowani do tego.
Panie profesorze, czy jest coś interesującego w życiu biologii największych gatunków zwierzyny, którą spotykamy w naszych lasach, przykładowo jeleni, saren, dzików?
No przykładowo, rzeczywiście te gatunki, na przykład jeleni i sarny, zbijają się na okres zimy w liczne stada, zdecydowanie bardziej liczne niż było to w okresie w ciągu roku. Przykładowo sarna w ogóle jak gdyby w czasie lata, jesieni, wiosny, można powiedzieć, przebywa w tak zwanych rudlach, czyli statkach rodzinnych, gdzie jest tylko samica, koza i młode potomstwo, przeważnie tegoroczne. Kozły, czyli samce sarny, w ogóle są wyjątkowymi terytorialistami, są samotnikami przez większą część roku, a na zimę zbijają się te sarny, jak gdyby i samce, i samice w jedno stado, czy w stada liczne, składające się z kilkudziesięciu nawet sztuk. To też jest jak gdyby przystosowanie do trudnych warunków zimowych. W grupie łatwiej przemierzać trasy, łatwiej żerować, łatwiej zdobyć pożywienie, pokarm, żer, bo sobie jak gdyby zwierzęta pomagają w pewnym sensie, odsłaniają tą warstwę, grubą warstwę na przykład śniegu. Podobnie jelenie, choć jelenie tworzą ugrupowania jednopłciowe, samce, tak zwane byki, oddzielnie przemierzają swoje tereny, Z kolei samice z młodzieżą, również i samcami młodymi, tworzą oddzielne ugrupowania. To też jest jak gdyby rzecz charakterystyczna. Choć dzisiaj bardzo często przy licznych populacjach możemy spotkać w jednej chmarze, bo tak się nazywa stado jeleni, również i samce, i samice, bardzo niekiedy liczne, liczące kilkadziesiąt osobników, a są one również tak liczne niekiedy z powodu obecności chociażby dużych drapieżników, jakim jest wilk. Również to jest jak gdyby zasada, że zwierzęta broniąc się przed dużymi drapieżnikami, tworzą większe ugrupowania, żeby być bardziej bezpiecznymi. To też jak gdyby rzecz ważna. No w tym czasie myślę, że z punktu widzenia biologii warto powiedzieć chociażby o samicach jeleni, nie tylko jeleni, że są w tym czasie wysokocielne, podobnie jak dorosłe samice dzika, czyli lochy, które w lutym są wysokoprośne, już tak naprawdę w marcu potrafią wyprosić się. To też warto wiedzieć, ale mówiąc o dojrzałych lochach, mówimy o lochach, które mają tam, są w czwartym, szóstym, siódmym roku życia, czyli rzeczywiście już dorosłe. Jelenie samce, powiedzmy sobie, noszą w tym czasie jeszcze piękne poroże, choć powoli u tych najstarszych zaczyna pojawiać się taki proces, który spowoduje w krótkim czasie, z końcem lutego, początkach marca, odpadnięcie starego poroża, które widzimy, często podziwiamy. A co jest ciekawe, jeżeli dzisiaj wyjdziemy na gdzieś tam w pole czy w las i zobaczymy rudel saren, czyli stadko saren, wśród których będzie samiec, czyli kozioł, to będzie on miał poroże w fazie wzrostu, pokryte charakterystyczne, łatwo wszyscy rozpoznają, bo będzie ono charakterystyczne, pokryte tak zwanym scypułem, czyli taką skórą owłosioną, której przebiegają wiązki naczyniowo-nerwowe doprowadzające budulec do rosnącego poroża. Bo jak wiemy, jeleniowate co roku, czyli sarny, samce saren, jeleni, danieli, łosi, co roku zrzucają stare poroże i co roku budują nowe. I sarna jest takim ewenementem. Jak wszystkie pozostałe gatunki jeleniowatych, budują poroże w okresie wiosny, lata, moglibyśmy powiedzieć, kiedy wkoło jest zielono, obfitość żeru, bazy żerowej, tak sarna jako wyjątek buduje poroże w najtrudniejszym czasie roku, czyli styczeń, luty to najbardziej intensywny wzrost poroża u sarny. W związku z powyższym bardzo często u sarny obserwujemy różnego rodzaju deformacje w rozwoju tego poroża. Takie osobniki nazywamy myłkusami, ale to związane jest po prostu z brakiem mikro, makro elementów, ale również i bazy żeru, które w tym czasie no nie zawsze jest dostępne dla tych saren. Tak byśmy mogli powiedzieć o tych najważniejszych, o wyjątkach, bo oczywiście przyroda wśród dzikich, tych dużych gatunków, które widujemy, jest bardzo ciekawa i tych elementów ciekawych jest bez wątpienia więcej.
To przejdźmy może do tych mniejszych zwierząt, mieszkańców naszych pól i lasów.
No tak, mówiłem wcześniej, że są też takie zwierzęta, żeby przetrwać tą zimę w spokoju, w ciszy i w ciepełku, to sobie zasypiają na zimę i tak robią jenoty czy borsuki. Na zimę po prostu zasypiają. Swego rodzaju jest to taki stan hibernacji, bo jeżeli mamy choć troszkę odwilży jakieś, troszkę cieplej jest, to borsuczek wychodzi przed norę, pokręci się w koło i praktycznie z powrotem wraca, szczególnie gdy znowu zacznie padać śnieg i znowu temperatura zacznie spadać. To też jest ciekawe zjawisko. Jesienią, w październiku tak naprawdę borsuki ciekawie zachowują się wokół swoich nor, czyszczą je, ale tak naprawdę zwłóczą, mówimy, czyli ściągają do tych nor suche listowie, mech, wykładają, można powiedzieć, te komory gniazdowe, które znajdują się kilka metrów pod pod ziemią, wykładają te ich jak gdyby mieszkania, tak byśmy mogli, nie jak gdyby, a dosłownie ich mieszkania, wykładają właśnie mchem, zasłaniają otwory wlotowe do nory, właśnie też można powiedzieć, czopują tymi liśćmi i mchem, ale oczywiście to swego rodzaju taka klimatyzacja w naszym rozumieniu, moglibyśmy powiedzieć, żeby im nie wiało w czasie, kiedy będą sobie smacznie spały. I rzeczywiście to znakomicie ich chroni od przeciągów. No i tworzy swego rodzaju specyficzny mikroklimat, jako że bardzo intensywnie żerowały w okresie jesiennym, zgromadziły odpowiednią, można powiedzieć, warstwę tłuszczu podskórnego, który pozwoli im przetrwać ten kilkumiesięczny sen. No, bursuki znacząco zwiększają swoją masę ciała, podobnie zresztą jak jenoty przed okresem, w okresie jesiennym, po to, aby w dobrej kondycji przetrwać. I pamiętajmy, że między innymi też taką ciekawostką jest, że w tym czasie samica, przykładowo borsuka, jest, można powiedzieć, że w ciąży szczenna, tak byśmy fachowo określili. I płód rozwija się również w tym właśnie czasie. I potem wiosną przyjdą nam młode borsuki na świat. I to jest, no oczywiście troszkę później, może będzie okazja o tym mówić troszkę później, no ale to też może warto już tutaj wspomnieć, że te małe borsuczki, jak przychodzą na świat, to nie wyglądają tak, nazwijmy sobie kolorowo, jak borsuk znany wszystkim z różnego rodzaju kreskówek, a są one takie biało-kremowe. Byśmy powiedzieli, że urodziły się same albinosy, ale to taka jest natura. One dopiero potem zmieniają swoje ubarwienie. To tak, jeżeli chodzi o borsuka, ale lisy przykładowo, no znakomicie się mają, powiedzmy sobie, w tym czasie, no, styczeń, luty to czas godów, czyli tak zwana cieczka u lisów. Potem przez kolejne blisko dwa miesiące, niespełna dwa miesiące, samica będzie szczenna i gdzieś tam w kwietniu pojawią się pierwsze mioty młodych lisków. Dla zajączków oczywiście to czas trudny, podobnie jak dla kuropatw, i tutaj powinniśmy, jak tylko się da, rzeczywiście pomagać, i wiem, że tak się dzieje, wystawia się specjalne budki do dokarmiania kuropatw, czy też dokarmia się zające, co jest rzeczą jak gdyby również ze wszech miar potrzebną. Choć tak jak mówię, że ten czas zimowy w obecnej aurze nie są do przyjęcia. Pamiętajmy, że zwierzyna tak naprawdę na ten miesiąc, półtora miesiąca w ciągu roku bardzo często jest dobrze przysposobiona. Rzeczą najważniejszą jest, aby nie było jakichś warunków ekstremalnych. Na przykład dla tych najmniejszych zwierząt rzeczą szalenie istotną jest nawet niewysoka pokrywa śniegu, a jeżeli będzie niska pokrywa, troszeczkę śniegu spadnie, potem mamy odwilż i nocą zetnie lód, zetnie mróz, powiedzmy sobie, tą powłokę, i robi się skorupa tak naprawdę. Często dlatego małego zajączka, kuropatwy czy bażanta nie do przebycia warstwa, i tutaj rzeczywiście człowiek, powinniśmy po prostu śpieszyć tej zwierzynie z pomocą.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest naszym gościem. Do 11:00 okazja do rozmowy. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Zagranica 0048 56 655 23 33 lub 66. Dzisiaj tematem porad ekologa są dzikie zwierzęta na początku nowego roku. Zapraszamy do rozmowy z naszym gościem. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój Bogusława z Opolszczyzny. Ja wysłuchałam właśnie teraz pana profesora wykład, ale nie, po prostu nie zrozumiałam nazwy zwierzątka, który na zimę zasypiał. I czy to nie była mowa może o suśle, bo ja w okresie wojny byłam w Kazachstanie i zapoznałam się właśnie, poznałam życie tych zwierzątek, tych susłów stepowych i one również miały norki, dużo nor nawet do jednego gniazda, to co z obserwacji mojej dziecinnej, prawda? A ta obserwacja to była właściwie połączona nie tylko z ciekawością, ale z potrzebą łowienia tych susłów, ponieważ dzięki nim w okresie głodu przeżyła nasza rodzina, no i inni Polacy. A jeżeli chodzi o susły, one właśnie mają takie pionowe norki, to są te mniejsze szare, a później są takie duże susły, nie wiem, też mówiono na nie susły, wielkości nawet kota domowego. I one mają barwę taką rudo-jasną, a te małe mają szarą, też tam przebija się jakiś włos ciemny a łowiło się wylewając wody do norki. I one właśnie z tych norek wychodziły, ale trzeba było najpierw zaobserwować w miejscu, gdzie było bardzo dużo nor. Tam to było okropnie duża ilość susów, bo nawet my Polacy byliśmy wykorzystani w pierwszym roku, w 1940 roku naszego pobytu w Kazachstanie do niszczenia tych susłów. To się niszczyło środkami trującymi, na patyczki nawijało się watę, moczyło się do tego środka trującego i szliśmy, nasze mamy, siostry i my dzieci, i wkładało się do każdej norki taki patyczek z tą zatrutą watą. A później już, jak wspomniałam, w okresie głodu, to jak udało się nam tego złotego, takiego dużego złapać, to był sukces, ale ich było bardzo mało. Także te susły właśnie były bardzo czujne, pięknie stawały, świstały i dlatego, bo wiem, że w Polsce gdzieś w okolicach Zakopanego są świstaki w górach. I no a te susły właśnie, tam było strasznie dużo. I miały, jak wspomniałam już, miały bardzo dużo norek i jak uciekały, to do tej norki, jak zauważyłam, i lejąc wodę z wiadra, wodę do norki, to on tyłem wychodził. No i tak się łapało, bo no, z tym przeżyliśmy. Ciekawe. I one właśnie zasypiały na całą zimę i rzeczywiście te na wiosnę, które się łapało, to one jeszcze miały dosyć sporo tłuszczu. Takim tłuszczem właściwie to też jedliśmy to wszystko, i wątróbkę, i tłuszcz. Niezapomniane chwile. Dziękuję za wasze przypomnienie mi tamtych czasów. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tak, no tutaj mowa, my możemy, oczywiście mówimy o świstakach i one oczywiście u nas w terenach tatrzańskich występują i oczywiście również ten czas zimy spędzają w norach, zasypiając, co jest rzeczą jak gdyby no taką charakterystyczną. To rzeczywiście bardzo ciekawa opowieść tutaj pani z dawnych czasów, kiedy ta zwierzyna no, służyła ludziom w taki właśnie cel, żeby przetrwać, żeby przeżyć.
My?
Szczęść Boże, konieczny Przepraszam, Stasiek z Katowic.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, mam tylko dwa pytania. Chodzi mi o zwierzęta, które są chore. Czy taki chory zwierz przekazuje swoją chorobę potomstwu? To jest jedno, a drugie, kiedy to chore zwierzę staje się zdrowe? No, pomijając tam jakieś szczepienia, czy jakieś inne zabiegi. Czy ono samo z siebie wyzdrowieje? Na przykład wścieklizna. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję.
Jeżeli chodzi oczywiście o choroby i zdrowienie, no natura można powiedzieć, że ułożyła sobie to w sposób jednoznaczny. Te najsilniejsze, które są w stanie zwalczyć, powiedzmy sobie, jednostki chorobowe, przeżywają, jeżeli chodzi tu o konkretny przykład wściekliznę. Oczywiście jest to choroba śmiertelna dla zwierząt i praktycznie zwierzęta te nie przetrwają tej choroby. No i w ten sposób jest to również jakiś czynnik ograniczający liczebność. Tak mieliśmy, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o populację lisa, ten takim jednym z naturalnych po prostu rezerwuarów czy sposobów, metod ograniczania liczebności, no była właśnie wścieklizna, gdy zaczęliśmy wykładać szczepionki, tak to często mówimy, a konkretnie zrzucaliśmy je z samolotów po to, żeby lisy je pobrały i uodporniły się, pobrały tym samym szczepionki przeciwko wściekliźnie, no to spowodowało uodpornienie lisów na tę jednostkę. One po prostu nie chorują na wściekliznę. No i to je w pewnym sensie uodparnia. No jeżeli któryś z nich zachoruje, to jest to w tym przypadku, w przypadku tej choroby jest to choroba śmiertelna i zwierzęta nie przeżywają. No oczywiście, jeżeli chodzi o inne choroby, w jaki sposób zdrowieją, no to jest tak naprawdę, jeżeli organizm można powiedzieć, że będzie w stanie zwalczyć chorobę tymi można powiedzieć, swoim mechanizmem odpornościowym, no to przetrwa, ale to natura jak gdyby reguluje potem, które osobniki przetrwają, bo nawet jeżeli przetrwa, będzie bardzo osłabiony i nie wygra konkurencji o chociażby zdobycie pokarmu, pożywienia, żeru, to tak czy tak ostatecznie on nie przetrwa, nie przeżyje. No, w przyrodzie mamy można powiedzieć, że zasady jednoznaczne. To nie świat ludzi, o tak bym to powiedział.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czas już końca naszej audycji. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie z naszymi słuchaczami. Pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, był naszym gościem. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzikie zwierzęta na początku nowego roku. To temat tego spotkania. Przyroda, natura jest ogromnie inspirująca i ciekawa, dlatego patrzmy, rozglądajmy się dookoła i jak najlepiej żyjmy w tym naszym środowisku.